Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zaburzeniach osobowości, zwłaszcza osobowości niedojrzałej. Za terminem osobowość kryją się nie tylko zagadnienia psychologiczne, ale także socjologiczne, fizjologiczne i duchowe. Osobowość to termin dość często używany we współczesnej psychologii, chociaż dotąd nie opracowano jednoznacznej definicji osobowości i charakteryzując czy określając osobowość, mówimy, jak dany człowiek się zachowuje. W procesie rozwoju osobowego od chwili poczęcia osoba nabywa osobowości z czasem, ucząc się określonego zachowania. Niektórzy naukowcy mówią o pierwotnym doświadczeniu świadomości człowieka, który cały czas prawie od poczęcia zbiera doświadczenia, jakie chociaż ukryte mogą mieć wpływ na formowanie osobowości, dlatego środowisko matki, gdzie rozwija się nowa istota ludzka, jest tak bardzo ważne. Psychologia osobowości jest najmłodszą, jednocześnie szczytową dziedziną nauk psychologicznych. Lekceważenie zasad moralnych, przykazań może prowadzić do odczłowieczenia, jak to piszą badacze, i nieznajomości tego, co właściwie znaczy być człowiekiem. Pan Jezus mówił: biada wam, obłudnicy, jesteście jak groby pobielane, które na zewnątrz pięknie wyglądają, a wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej zgnilizny. Na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, a wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Podobnie takie osobowości charakteryzował święty Paweł, twierdząc, że są pełni wszelkiej nieprawości, przewrotności, chciwości i niegodziwości. Nieprzestrzeganie przykazań z utratą zdrowia moralnego może nawet doprowadzić do śmierci moralnej. Proces utraty zdrowia moralnego zaczyna się po prostu od kłamstwa, kradzieży mniejszych lub większych, łamania innych norm czy przykazań, które popełniane mogą stawać się przyczyną szantażu, zwłaszcza gdy osoby dążą do władzy czy obejmowania wysokich stanowisk, dużych pieniędzy czy innych zdobyczy materialnych. Profesor Kazimierz Dąbrowski twierdził, że ludzie bezkompromisowo dążący do władzy, zdobywający je idąc po przysłowiowych trupach do celu, mogą posiadać cechy psychopatyczne lub nawet są psychopatami. Śmierć moralna jest charakteryzowana jako świadomie dokonana przez człowieka zmiana tendencji rozwojowych na tendencje antyrozwojowe, które prowadzą do niszczenia w sobie i innych wszelkich działań opartych na prawidłowym postępowaniu etycznym. Śmierć moralna poprzedza proces umierania, to znaczy ogarnianie przez zło intelektu, woli i uczuć, co prowadzi do opętania złem. Śmierć moralna określana jest stanem polegającym na świadomej decyzji. Większość ludzi osobowości niedojrzałej mniej lub bardziej świadomie łamie normy moralne i przykazania. Leczenie tego typu niedorozwoju jest jednym z najtrudniejszych zadań terapeutycznych. Nawet niektórzy twierdzą, że powrót do zdrowia może być niemożliwy z powodu trwałych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Leczenie najogólniej prowadzone jest w dwóch kierunkach: poprzez naukę wglądu w siebie wraz z budowaniem środowiska wewnętrznego, uczuć wyższych i wartości. Z punktu widzenia psychologicznego i psychiatrycznego osobowości niedojrzałe zaliczane są do trudnych przypadków, gdyż takie osoby mają poczucie własnej doskonałości i bardzo dobre mniemanie o sobie, szczególnie gdy są wykształceni i inteligentni. Człowiek ogarnięty chorobą moralną, nawet przy dużej inteligencji, może wykazywać głupotę psychologiczną, która jest powodem przekonania o własnej nieomylności, wszechwiedzy czy mądrości. Warto pamiętać, że osobowość niedojrzała różni się całkowicie od cierpiącej na nerwicę, jaka jest uważana przez niektórych psychiatrów za etap na drodze rozwoju osobowego, podczas gdy niedorozwój osobowy jest zahamowaniem, a nawet cofaniem się w rozwoju osobowym. Osoby cierpiące na nerwice wykazują zwykle wyższą uczuciowość, współczucie, w odróżnieniu do egoistów, egocentryzmu czy też oschłości psychopatycznej. Zaburzenia osobowości mogą dotyczyć szerokiego wachlarza ludzkiej psychiki, jak i różnych dziedzin życia, jakie powstają zarówno na podłożu biologicznym, gdzie szczególnie opisywana jest charakteropatia i encefalopatia, jak i na podłożu psychogennym, opisywana jako socjopatia. Psychopatia prawdziwa opisywana bywa także jako zaburzenie rozwoju osobowego o nieznanej etiologii. Ostatnie międzynarodowe klasyfikacje wyeliminowały pojęcie psychopatii, zastępując je mianem zaburzeń o socjalnym charakterze, gdy występuje brak uspołecznienia, określony jako socjopatia, jako zaburzenie struktury osobowości o dość trwałym charakterze, wiążąc się z obecnością trzech deficytów psychicznych, zwłaszcza braku lęku, uczenia się i braku relacji albo złych relacji interpersonalnych. Wyróżniane są zaburzenia osobowości dysocjalne, oznaczające osoby źle uspołecznione, jak też antysocjalne, charakteryzowane jako osoby przeciwne wszystkiemu. Psychiatra Kazimierz Pośpieszyl wyróżnia w jednostce chorobowej deficyt lęku oraz deficyt emocjonalny polegający na braku odruchu przyswajania norm i odruchów moralnych wraz z brakiem współodczuwania, czyli empatii, i występowaniem trudności w uczeniu się, występując zwłaszcza w typie impulsywnym, zachowania agresywne z upośledzeniem związków interpersonalnych, których relacje oparte są na przydatności innych i używaniu ich do swoich celów. Jeden z podziałów obejmuje psychopatów kalkulatywnych, których cechują płytkie związki międzyosobowe, ignorowanie konwencji społecznych oraz zubożone życie psychiczne, kompensowany przez narcyzm wraz z wyczuleniem na przejawy niedoceniania. Ponadto wymieniany jest typ impulsywny, reagujący bez zastanowienia i planowania. Święty Paweł mówił, że prawdą, jaką winniśmy człowiekowi, to przede wszystkim prawda o człowieku. Dlatego szczególnie chciałabym zwrócić uwagę rodziców na nieprawidłowe wychowanie, chociaż zaburzenia osobowości mogą oczywiście być także wynikiem przeżywania silnych stresów, choroby psychicznej, a także ciężkich urazów. Za chwilę opowiem o rozpoznaniu. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu długotrwale występujących zachowań antyspołecznych, pojawiających się już przed 15 rokiem życia, z występowaniem nawykowego i patologicznego kłamstwa, czyli kłamania dla kłamania bez celu, co czasem bywa odróżniane od tak zwanego kłamstwa zdrowego, czyli w celu uzyskania jakichś korzyści. Do innych cech należy nadużywanie alkoholu, brak postępu w nauce i pracy, brak odpowiedzialności także tej rodzicielskiej, łamanie prawa, lekceważenie norm, kradzieże, agresja, impulsywność, okrucieństwo, nieliczenie się z uczuciami innych oraz skłonność do obwiniania innych. Ponadto kryteria diagnostyczne osobowości dysocjalnej potwierdzają utrwalone, nieadekwatne zachowania antyspołeczne, bez wyraźnej motywacji, i popełniane przestępstwa sprawiają wrażenie bezcelowych, a także impulsywnych, Występują przestępstwa takie jak pospolite kradzieże i oszustwa, przy czym występuje brak poczucia winy i wstydu, odpowiedzialności czy skruchy. Kontakty interpersonalne nastawione są na eksploatację wraz z przedmiotowym traktowaniem oraz bezosobowym stosunkiem do życia seksualnego, brak lęków, ubóstwo emocjonalne, brak zdolności do przeżywania emocji oraz brak integracji sfery poznawczej, behawioralnej i emocjonalnej, niezdolność do trwałych związków uczuciowych z innymi ludźmi i dążenie do natychmiastowego zaspokajania popędów i potrzeb. Charakterystyczny jest także autodestrukcyjny sposób życia, kiedy po okresie dobrego przystosowania następuje niszczenie dotychczasowych osiągnięć z zupełnie niezrozumiałych przyczyn. Psychopatów cechuje koncentracja na teraźniejszości, wspominana nieumiejętność planowania odległych celów, podobnie jak i niezdolność przewidywania skutków swojego postępowania, a także niezdolność do wyciągania wniosków z przeszłości. Osoby o cechach psychopatycznych cechuje jednak w miarę sprawna ogólna inteligencja, formalnie niezaburzona, jednak charakterystyczne jest dla takich osób nieodróżnianie granicy między fikcją i rzeczywistością, między prawdą a kłamstwem. Poza tym występuje nietypowa lub niezwykła reakcja na alkohol, częste szantażowanie samobójstwem oraz tendencje do samouszkodzeń. Jednak spotykane są także charakterystyki odmienne, że psychopaci to osoby o ciekawej i ujmującej powierzchownie osobowości, pełne pozornego uroku. Osoby psychopatyczne normy społeczne i moralne rozumieją tylko na poziomie werbalnym, chociaż mogą im być one dobrze znane, jednak wykorzystują je jedynie w celach manipulacyjnych oraz własnej obrony albo unikania odpowiedzialności za własne czyny. Określenia psychopatów bywają różne, jednak często występują opisy osobowości jako zimnokrwiste, o spojrzeniu porównywanym do spojrzenia gadów, co jest motywowane brakiem u gadów właśnie części mózgu określanej płatem limbicznym, gdzie umiejscowione są ośrodki emocji, pamięci i wrażeń oraz uspołecznienie czy instynkty rodzicielskie. W klinicznym piśmiennictwie psychiatrycznym występowały i nadal istnieją różne próby klasyfikacji typów psychopatycznych. Także wymieniani są psychopaci wyrafinowani, prymitywni, jak i typy pośrednie. Wymieniani są duzi psychopaci, mający wpływ na całe narody, czy wydarzenia w skali światowej oraz mali, którzy niszczą bliskich i rodziny. Jednak rozpoznania stawiane są zwykle bardzo ostrożnie ze względu na możliwość zmian spowodowanych różnego rodzaju chorobami czy uszkodzeniami mózgu, urazami, guzami czy wpływem złego wychowania. Psychopatami częściej są mężczyźni. Etiopatogeneza zaburzenia rozwojowego nie jest dokładnie i do końca poznana, chociaż coraz więcej już wiadomo, że zarówno o socjopatii wynikającej z uszkodzenia mózgu, jak i wpływu środowiska, czy też nieprawidłowego wychowania oraz różnego rodzaju zatruć, infekcji. Szczególnie wymieniane są urazy okołoporodowe, jak i biologiczne, w tym bardzo rzadko dziedziczenie. Ponadto wymieniany jest wpływ zachowania rodziców, dorosłych i rówieśników. Inne przyczyny osobowości nieprawidłowej to przyczyny społeczno-kulturowe, dotyczące procesu wychowania i socjalizacji, gdzie często przyczyną jest brak jednego z rodziców, separacja, rozwody, wraz z nieprzyjemnym klimatem w domu, zachowania antyspołeczne rodziców, szczególnie ojców lub nadopiekuńcze matki albo matki odrzucające. Wymieniany jest także zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, ADHD, niedojrzałość mózgu i układu limbicznego. Wymieniany jest również niedorozwój superego, jak i chroniczny niedobór pobudzenia. W ostatnich latach udoskonalone badania nad mózgiem spowodowały wydzielenie kategorii osobowości nieprawidłowej, uwarunkowanej nabytym, zwłaszcza w okresie płodowym albo okołoporodowym lub we wczesnym dzieciństwie, uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Niektórzy nadal poszukują cech dziedzicznych, zwłaszcza że pewne badania wykazały, że dzieci psychopatów w 80% posiadają cechy psychopatyczne, jednak dużą rolę w tych przypadkach może jednak odgrywać nieprawidłowe wychowanie. Za chwilę opowiem jeszcze o badaniach nad mózgiem u ludzi o osobowości psychopatycznej. Badania mózgu u osób psychopatycznych wykazują pewne zmiany organiczne, chociaż jeszcze trudno określić, w jakim stopniu są one odpowiedzialne za zmiany i zaburzenia występujące u osób z osobowością niedojrzałą. Stwierdzono w badaniach zahamowanie rozwoju mózgu wraz z degradacją komórek nerwowych, jakie mogą powstawać z różnych przyczyn, jak już wspominałam, jak urazy, zwłaszcza w okresie życia płodowego, albo także zaraz po urodzeniu. Zwłaszcza brak bliskości fizycznej z dzieckiem, brak przytulania, odpowiedniej opieki może być powodem niedostatecznej stymulacji układu nerwowego, jaka jest potrzebna do rozwoju dziecka. Późniejsza potrzeba i poszukiwanie mocnych wrażeń i podniet jest traktowane jako podświadome zapotrzebowanie na stymulację, której niedojrzała komórka nerwowa potrzebuje dla prawidłowego rozwoju spełniania swoich funkcji. Powodem może być niedostateczne wytwarzanie neuroprzekaźników, w tym także endorfin, zmieniających przewodnictwo między komórkami nerwowymi, czyli neuronami. Brak ciepła emocjonalnego, zwłaszcza dobrej atmosfery i miłości. Pozostawianie dziecka samego albo przed telewizorem może być powodem niedorozwoju mózgu, co tłumaczone jest zwiększonym zapotrzebowaniem na przykład na głośną muzykę, hałas, z niedorozwojem i zubożeniem psychiki także. Jednak najczęściej przyczyną niedorozwoju osobowego jest liberalne, nieprawidłowe wychowanie bez zasad moralnych i prawdziwej, wymagającej miłości. Brak uczuć wyższych, zwłaszcza nieokazywanie ich przez matkę, może być powodem niewykształcenia także uczuć u dziecka. Przedmiotowe traktowanie także innych ludzi może być pewnym wzorcem przyswajanym przez dziecko, kształtując u niego osobowość psychopatyczną. Psychiatrzy zwracają uwagę, że rodzimy się egoistami i dzieci nie wykazują wewnętrznej kontroli, jaka jest wykształcana dopiero w procesie wychowania, wraz z powstawaniem poczucia winy i rozwojem sumienia. Cechy psychopatyczne mogą pojawiać się wcześniej, jeśli nie są korygowane, ulegają utrwaleniu, nie tylko gdy dziecko jest wychowywane przez narcystycznych albo psychopatycznych rodziców, ale pozbawione prawidłowej opieki, a także gdy dzieci otaczane są nadmierną opieką, wyręczane we wszystkim, zwłaszcza przez nadopiekuńcze matki. Także dzieci źle wychowywane przez rodziców, znudzone prezentami, spełnianiem wszelkich zachcianek, zanim się pojawią, nie pozwala na prawidłowy rozwój środowiska wewnętrznego, wyobraźni, marzeń, podobnie jak i sumienia, czyli wewnętrznego układu norm. Często powodem zaburzenia jest brak wzorców, jak już mówiłam, gdy dziecko nie ma się z kim identyfikować, jak i gdy otaczane jest niechęcią czy wrogością. Tak zwani porządni rodzice mogą uczyć dzieci swoistej zaradności i przebiegłości, sprytu, oszustw, jak niepłacenie za bilety czy różnego rodzaju malwersacje. Tutaj nie można nie wspomnieć o współczesnej edukacji seksualnej, a właściwie seksualizacji dzieci, czego skutki są i były opisywane jako zaburzające rozwój osobowy. Swoistym kuriozum jest wypowiedź jednej z seks-edukatorek. Cytuję, edukacja seksualna jest potrzebna bardziej niż jakikolwiek inny przedmiot, wyłączawszy podstawy algebry, pisania, czytania czy języków obcych. Na pytanie, w jakim wieku dziecko powinno rozpocząć edukację seksualną, seks-edukatorka odpowiada, my, edukatorzy seksualni, mówimy jak najwcześniej. I tak dalej. Przetaczane są fragmenty wywiadu z panią, która uważa siebie za seks-edukatorkę. Wbrew temu, co się wierzy w Polsce, dalej cytuję jej wypowiedź, masturbacja jest naturalnym, niezbędnym i tą niezbędność, twierdzi pani, chciałabym dodatkowo podkreślić, jest konieczna jako element rozwoju psychoseksualnego zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dalej cytat, wśród psychologów, terapeutów i seksuologów podobno nie ma żadnego sporu w tej kwestii. Wszyscy mają jasność, że masturbacja w okresie dojrzewania ma stymulować rozwój psychoseksualny, co jest oczywistą nieprawdą. Tego rodzaju edukacja stanowi jedną z form przekazywania antywartości, prowadząc dodatkowo do zahamowania rozwoju osobowego, gdy dziecko jest przedwcześnie rozbudzone seksualnie, gdy nie ma jeszcze wykształconych dróg nerwowych i dróg hamowania impulsów i popędów, które kształtują się dopiero w późniejszym wieku, podobnie jak inne zasady. Ogromny wpływ na zaburzenia rozwoju osobowego mają oczywiście liberalne media, promujące życie bez wartości i zasad. Pocieszającym jest fakt i obserwacje na pacjentach, że ludzie po udarach czy urazach, gdy doszło u nich do utraty funkcji, te utracone funkcje mogą zostać przyjęte przez inne obszary mózgu i znana jest od niedawna tak zwana plastyczność mózgu, jaka daje szansę na zmiany. Badania już dokładnie pokazują zmiany w mózgu i wiadomo, gdy ktoś kłamie czy mówi prawdę. Odkryto u ludzi mówiących prawdę ośrodek w płacie czołowym o wzmożonej aktywności, jakiego nie ma u osób o cechach psychopatycznych, gdzie niewykształcone są normy, sumienie, występuje brak poczucia winy. Mówienie prawdy wymaga znacznie mniej wysiłku niż kłamanie i badania idą w kierunku ustalenia różnicy w mózgu osoby kłamiącej i mówiącej prawdę. W przeprowadzonych badaniach odkryto u ludzi psychopatycznych słabiej rozwinięte osłonki mielinowe, które są potrzebne do przewodzenia impulsów. Więcej istoty białej, natomiast widoczne ubytki występują, jeśli chodzi o istotę szarą u osób o cechach psychopatycznych. Odkryto u osób psychopatycznych nie tylko słabiej rozwinięte osłonki mielinowe, ale także niedorozwój, zwłaszcza kory czołowej. Wiadomo, że uczenie się powoduje wzmacnianie połączeń między neuronami poprzez zwiększenie zarówno liczby, jak i zdolności komórek nerwowych do komunikowania się, zarówno chemicznego, co jest powodem powstawania drogi nerwowej, uczucia, ruchu, a także myśli. Tak zwana plastyczność mózgu dotyczy między innymi poziomu synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi, wraz z powstawaniem nowych dróg, co związane jest także z powstawaniem nowych naczyń krwionośnych czy komórek zwanych astrocytami, pełniących w mózgu bardzo ważną, ciągle poznawaną rolę, nie tylko oczyszczających mózg ze zbędnych substancji, produktów przemiany materii, czyli metabolitów, ale biorących udział także w odżywianiu neuronów i odporności. Z obecnych badań wynika, że w sprzyjających warunkach możliwości mózgu są nieograniczone, co umożliwia z nadzieją wpatrzenie w przyszłość, także na możliwości terapeutyczne, zarówno w psychoterapii, jak i terapii behawioralnej. Całe życie człowiek pozostaje w relacji do drugiego. Osobowość dziecka zaczyna się kształtować najpierw w relacji do rodziców, matki i ojca, potem rodzeństwa. W relacjach matki powstaje prazaufanie, nie tylko przywiązanie. I dzięki sakramentalnemu wychowaniu i rozwojowi dochodzi do wyniesienia człowieka ponad świat rzeczy i ponad wszelkie ideologie. A przynależność do Pana Jezusa kształtuje, jak wiadomo, nowe ja, nową świadomość oraz nowe poczucie własnej wartości. Dzięki sakramentalnemu wychowaniu człowiek rozumie siebie jako osobę, stając się przekazicielem nowego sposobu zachowania, opisywane w piśmiennictwie jako osobowość sakramentalna. To tyle, co chciałabym dzisiaj powiedzieć o osobowości niedojrzałej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.